Witam Państwa, kłaniam się, Wiesław Pilch. Proszę Państwa, bardzo się cieszę zawsze, ilekroć Państwo do mnie piszecie maile, dlatego, że najczęściej chcecie, znaczy nie najczęściej, zawsze chcecie przez to coś powiedzieć, prawda? Coś dać mi do zrozumienia w najgorszym przypadku, najsłabszym przypadku. Ale w tym przypadku, o którym teraz będę mówił, to jest bardzo ważne. Mail, który dostałem od miłego mojego słuchacza, który no, nie zdecydował się na podanie swojego nazwiska. Znaczy, znam jego nazwisko, ale nie mam z jego zgody na publikowanie nazwiska, wobec tego nie opublikuję go. Natomiast ten pan kilka dni temu przysłał mi mail, w którym zwracał mi uwagę na nieostre podejście do słów patriotyzm, nacjonalizm i szowinizm. I ja pozwoliłem sobie, no nie wiem, ze 2-3 dni temu, a może 4, a taki felieton na ten temat spłodzić, ponieważ uważam, i to uwaga, uważam, że nacjonalizm, sprawy nacjonalizmu i patriotyzmu i szowinizmu w europejskim wydaniu, to ważne, to co powiedziałem, znaczy w wydaniu białych ludzi, bardzo istotne, ani białych ludzi, są niesamowicie ważne. Jeśli mówię o białych ludziach, to tutaj w szczególności mówię o relacjach między narodami Europy, głównie Europy, w Europie, no i o tym plemieniu żmijowym, które przewija się wszędzie i wszędzie jest niechętnie widziane. I tutaj chciałbym powiedzieć Państwu, iż ten mój miły słuchacz napisał do mnie powtórnie, jakby wyjaśniając to, czego ja nie rozumiałem w poprzednim felietonie. Więc sugeruję, że jeśli ktoś chciałby zrozumieć do końca ten felieton, to jednak powinien się cofnąć do tego poprzedniego felietonu sprzed tych 3-4 lat. Otóż, zacytuję naprzód stosunkowo krótki tekst tego miłego pana i później przejdę do meritum. Już staram się naświetlić, co miałem na myśli. Chodzi mi o to, że zdarza się panu poruszać kwestie między narodami, które są stricte szowinistyczne, a nie nazywa ich pan po imieniu. Dla przykładu kwestia odszkodowań dla Koreańczyków za szowinistyczną postawę Japonii w pierwszej połowie XX wieku. Dla mnie jest to ewidentny szowinizm. Proszę pana, ma pan oczywistą rację. Ja zdałem sobie, znaczy pewnie podświadomie miałem tą wiedzę, ale nigdy nie... Istotnie tego w ten sposób nie, znaczy tak expressis verbis nie powiedziałem i uważam, że to był mój błąd. Mój błąd, przyznaję się do tego, to istotnie postawa japońska, tylko że pan tutaj mówi o szowinizmie Japończyków w pierwszej połowie XX wieku dla mnie, w stosunku do Koreańczyków. Natomiast ja uważam, że postawa japońska do dzisiejszego dnia, i tu możemy dyskutować oczywiście, ale ja tak uważam, że do dzisiejszego dnia postawa japońska w stosunku do Koreańczyków jest ewidentnym szowinizmem. Ja błędem moim było, że tego nie powiedziałem. I tutaj cytuję dalej tekst tego pana. Teraz przejdę do rzeczy. Nie nazywając takich zachowań dosłownie, powstaje u odbiorcy wrażenie, że to jest tylko kwestia nacjonalizmu. Czyli parainformacja według ogólnojakościowej teorii informacji. To jest, znaczy tak, no zdecydowanie tak, że to jest to parainformacja. No, to zdecydowanie tak. ponieważ nie nazywam rzeczy po imieniu. Takie działanie powoduje pejoratywny wydźwięk pojęcia nacjonalizm. Tak, i oczywiście ten pan ma 100% rację, bo jeśli ja mówię o nacjonalizmie jako o czymś pięknym, o czymś oczywistym, o czymś wspaniałym, bo nacjonalizm zakłada, iż ja jako Polak cieszę się wartościami narodu polskiego, ale równocześnie szanuję wartości na przykład narodu niemieckiego, narodu japońskiego, narodu rosyjskiego, etc., etc. Tak, oczywiście ten pan ma rację. I teraz ten pan pisze, pisząc jak do informatyka, wartość diagnostyczna informacji zamiast 3 bitów, czyli patriotyzm, nacjonalizm, szowinizm, ma 2 bity tylko, czyli tylko patriotyzm i nacjonalizm. 100% racji. To powoduje, że w świadomości społecznej nie istnieje rozróżnienie, a dobry nacjonalizm i zły nacjonalizm. A rozgraniczając ten podział na 2 słowa, nacjonalizm, szowinizm, zwiększa się moc diagnostyczną języka polskiego. Proszę pana, bardzo panu dziękuję za ten list, dlatego że ma pan no, po prostu 100% racji. I ja mogę tylko powiedzieć o sobie to, że nie zwróciłem na to uwagę, nie zwróciłem na to uwagi. Nie wiem, czy państwo wiecie, mówiłem to wielokrotnie, ale dla mnie język polski, jak dla nacjonalisty stanowi, jak on dla nacjonalisty stanowi wartość, no, bardzo, bardzo, bardzo ważną. Więc skoro zrobiłem błąd, nie jeśli, a zrobiłem, więc skoro zrobiłem błąd, to bardzo państwa, wszystkich państwa za to przepraszam. Rzeczy samej, tak to jest. Pozdrawia ten pan i prosi o informację, czy udało mu się ubrać we właściwe słowa jego myśl. Tak, proszę pana, bardzo panu dziękuję. Doprawdy, gdyby tak wszyscy tak dogłębnie podchodzili do moich felietonów, to byłbym po prostu w siódmym niebie. A mili państwo, a teraz wracając do tego, co mówiłem na początku. Znaczy, na co zwróciłem uwagę na początku? A mianowicie, i tutaj nie jestem do końca pewien tego, co będę mówił, ale odnoszę wrażenie, że zaczynam dotykać rzeczy istotnych, bardzo istotnych. Rzeczy na spraw pojęć, które w świecie białych są oczywiste, czyli właśnie patriotyzm, nacjonalizm, szowinizm i pojęć, które w tej postaci nie funkcjonowały zupełnie lub funkcjonują w tej chwili w bardzo ograniczonym stopniu, przynajmniej w obszarze konfucjańskim w Azji. W obszarze konfucjańskim. Staram się zajmować się tylko obszarem konfucjańskim i odnoszę wrażenie, że coś tam rozumiem z tego obszaru, ale tylko coś. A więc, i teraz postaram się wyjaśnić, o co mi chodzi. Otóż, jak państwo wiecie, tysiące białasów wyjeżdża do Chin, żeby szkolić tam, żeby uczyć tam chińską młódź białej idei, białej ideologii, białego tak naprawdę pojmowania uniwersalizmu światowego. Ponieważ to biali stwierdzili, że ich sposób widzenia świata jest uniwersalny, czyli najlepszy, czyli jedyny właściwy. I ci wszyscy profesorowie, i o tym mówię nie od dzisiaj, od zawsze, i ci wszyscy profesorowie z tej socjologii, psychologii, blablabla i tak innych bzdur, a jadą tam, do Chin, do Wietnamu, do Korei, do Japonii i opowiadają tym biednym Azjatom, znaczy biednym, bo nierozumiejącym tego półgłówka profesorskiego z Europy, czy z USA, czy z Kanady, z Australii, nie rozumiejąc zupełnie, o czym on mówi, ponieważ ich stosunek do świata jest zupełnie inny, do świata, do ich kraju, do ich otoczenia, kompletnie inny. Ja, proszę Państwa, teraz chodzę, stąpam po bardzo cienkim lodzie, bardzo cienkim. Ten cienki lód to moja cieniutka wiedza na ten temat. Otóż odnoszę takie wrażenie, że to, co my nazywamy tymi trzema słowami patriotyzm, nacjonalizm, szowinizm, u nich, jak powtarzam, jeszcze raz, nie istniało, w dużym stopniu w ogóle nie istnieje, a jeśli istnieje, to zaczyna się to dopiero rodzić. A dlaczego ja tak myślę? To jest tak. Pojęcie narodu zrodziło się w Europie naprawdę pod koniec XIX wieku. I o tym dużo mówić, ja się na tym za bardzo nie znam, trochę tam przeczytałem tego, ale dla mnie to jest oczywiste, że tak naprawdę było. Że na przykład nie istniał naród polski. Ludzie nie myśleli o sobie jako Polakach mieszkający tutaj od Krakowa, od Lwowa do nie wiem, gdzieś tam Poznania, Gdańska, no Toruń. Oni nie myśleli o sobie jako Polakach przez całe tysiąclecie. Oni myśleli sobie o sobie jako o takich stąd jestem. Ja jestem stąd. Stąd, a nie stamtąd. I Polak to dla nich nic nie znaczyło. I tak naprawdę było. Jednoczyło ich państwo. A to niekoniecznie musieli być narodem, żeby walczyć o państwo. Bo tak też było. W XIX wieku, pod koniec XIX wieku, co się zaczęło gwałtownie zmieniać, te nacjonalizmy wybuchły i powstały narody. Powstały, no. W miejscach, w których były państwa, okazało się, że tam są narody. No i to oczywiście stworzyło całą masę różnego rodzaju problemów. To nie jest temat dla mnie, ja się na tym nie znam i nie mam ochoty się na tym znać. Ale tak to było w Europie. W Azji Wschodniej tą rzecz najszybciej przejęli Japończycy. Z bardzo prostej przyczyny. Rewolucja, jakże ona się nazywa, kurczę, 1800 tam, połowa drugiej połowy 1870, coś takiego, 60 kilka, połowa, ta rewolucja Meiji, przepraszam, nie wiem, coś mi chyba uciekło z głowy, ta nazwa. Od tego momentu zaczęła się okcydentalizacja Japonii, czyli jakby uzachodnianie Japonii. Japończycy byli zapatrzeni w Anglię. No stąd ten ruch lewostronny. My jeździmy, znaczy Japończycy jeżdżą zupełnie inaczej niż... Znaczy jeżdżą tak samo jak Angola. Wtedy Japończycy błyskawicznie, tak jak w tej chwili Chińczycy, błyskawicznie zokcydentyzowali się, uzachodnili się, ale w wersji właśnie angielskiej, a Angole, jak wiadomo, mam nadzieję, Angole, jak wiadomo wszystkim, to byli super, hiper nacjonaliści. To szowiniści. To byli szowiniści do kwadratu albo do sześcianu. Szowiniści, tak jest. Szowiniści, żeby nie było żadnej wątpliwości. Ja sam pamiętam z 1977 roku, kiedy pracowałem w pubie w Londynie, notabene pubie White Eagle, jak wyglądał ten szowinizm, a nie tam żaden nacjonalizm. Szowinizm. No więc Japończycy błyskawicznie to przejęli i wcielili w życie. I oni jakby wchłonęli tego angielskiego ducha szowinistycznego. Oni go przenieśli z Londynowa do Tokio. A nie mnie dyskutować o tym, dlaczego tak się stało. Znaczy, dlaczego oprócz tego, że... Znaczy, dlaczego oni jakby nie byli bardziej krytyczni w stosunku do tych angielskich nowinek, ale trudno. No, tak się stało. W mojej opinii tak właśnie się stało. Oni żywcem przenieśli szowinizm brytolski z Londynowa do Tokio. I zastosowali w praktyce. W stosunku do Koreańczyków, do Chińczyków, do wszystkich innych. I pokazali, zresztą do Rosjan też. No. Pokazali Rosjanom, pokazali Chińczykom, pokazali Koreańczykom, gdzie jest ich miejsce. To raz, ale to powiedzmy sobie pół biedy. Ale oni pokazali im swój szowinizm w najgorszej formie. To znaczy, podbijając te narody, pokazali tak jak Niemcy w Europie. Niemcy byli czysto szowinistyczni, prawda? To Deutschland, Deutschland über alles. To jest kwintesencja szowinizmu, prawda? Więc ta kwintesencja tego szowinizmu, albo na przykład w wersji angielskiej, to brytolskiej, to jest to słońce, które nie zachodzi nad Imperium Brytyjskim. To jest przecież koniec XIX wieku. No i nie tylko koniec XIX wieku, jeszcze w XX wieku tak było. Cały czas dążę do tego, żeby Państwu uzmysłowić, że Japończycy przenieśli ten brytolski, niemiecki szowinizm urodził się na gruncie brytolskiego. Jestem przekonany o tym. Niemcy mieli skąd czerpać. Japończycy zastosowali te wzorce u siebie od tej rewolucji Meiji. I stosowali je aż do 1945 roku. Stosowali je wszędzie w Azji, gdzie tylko się znaleźli. Po prostu wszędzie. Ja pamiętam, że w latach 60., 70. naczytałem się tyle książek o wojnie na Pacyfiku, między innymi Cienka Czerwona Linia, nie pamiętam czyja to była, ale wspaniała rzecz. A oczywiście o Amerykanach na Pacyfiku. A stąd się bierze to powiedzenie, Cienka Czerwona Linia, właśnie od nazwy tej książki. Chyba dwutonowej w Polsce wtedy. Co chcę przez to powiedzieć? Chcę przez to powiedzieć, że Japończycy przyjęli i zmodyfikowali na swój sposób, jakby przetrawili ten szowinizm brytolski, przetrawili go na swój sposób i zaadoptowali u siebie. Problem polega tylko na tym, że po tym przerzuciu japońskim ten szowinizm wygląda zupełnie inaczej. On już jest zmieszany z konfucjanizmem. Jak Państwo wiecie, w konfucjanizmie, no w końcu Japończycy do dzisiejszego dnia, naprawdę, nie tylko Koreańczycy, ale Japończycy, to właśnie Japończycy i Koreańczycy są tymi wiodącymi narodami, które utrzymują konfucjanizm jakby na sztandarach. Że nie wspomnę o Tajwanie, ale to inna bajka. Otóż po przerzuciu, japońskim przerzuciu brytolskiego szowinizmu, przerzuciu go przez właśnie konfucjańskie podejście do życia, czyli poprzez twarz, pojęcie twarzy, utrata twarzy bądź zachowanie twarzy. Ten szowinizm japoński naprzód, ale teraz nie tylko, to już nie tylko, ten szowinizm kulturowy całego tego bloku konfucjańskiego, bo on jakby się rozszerzył, ten, znaczy rozpełzł był się po tych wszystkich krajach konfucjańskich. Oczywiście, jak zwykle, Japończycy muszą wszystko robić absolutnie perfekcyjnie i doprowadzili ten swój szowinizm w tym swoim wydaniu do perfekcji. Co on zakłada? Otóż w tej sytuacji, jaki jesteśmy, bo powiedziałem, że ten szowinizm, nie zgodziłem się z tym panem, że ten szowinizm to była pierwsza połowa XX wieku. Nie, on istnieje do tej pory. On się, ja go bardzo często nazywałem utratą twarzy. To znaczy, ja uważam, i teraz przechodzę już do końcówki tego mojego sposobu myślenia. Ja uważam, że problemy ze zbrodniami i przepraszaniem za zbrodnie w Azji, to nie jest kwestia tego takiego europejskiego podejścia do szowinizmu. To jest kwestia konfucjańskiego podejścia do szowinizmu zmieszanego z właśnie, znaczy to jest azjatyckie podejście do szowinizmu zmieszane z konfucjańską twarzą, pojęciem twarzy. Ja nie wiem, czy się wystarczająco dobrze wyrażam, bo to nie państwo tego nie rozumiecie, tylko ja mogę się ewentualnie źle tłumaczyć to, co chcę powiedzieć. W tej chwili, 2019, sytuacja między, problemy między Japończykami i Chińczykami, Japończykami i Koreańczykami, a Chińczykami i Wietnamczykami wynikają nie z bzdurne, znaczy nie bzdurnego, nie z prostackiego podejścia szowinizmu definiowanego u białych ludzi, tylko z tegoż podejścia szowinistycznego zmodyfikowanego o twarz, o pojęcie twarzy. Bo, i teraz będę dawał przykłady, może jakoś to stanie się bardziej jasne. Jeśli Japończycy mordowali Chińczyków, wymordowali ich miliony, ale powiedzmy sobie sam na kinie, nie przeproszą. Dlaczego? Ponieważ twarz, ich nacjonalizm plus twarz po prostu na to nie pozwala. No nie. Ja to dopiero zaczynam teraz rozumieć. On na to nie pozwala. Nacjonalizm plus twarz. To nie jest jakiś tam zwykły nacjonalizm, znaczy ten, co ja mówię, szowinizm. Przepraszam najmocniej. Chciałem użyć słowa szowinizm. Szowinizm plus twarz. To nie jest jakiś taki zwykły w Europie szowinizm, że Niemcy uważają wszystkich za durniów i są szowinistami. I mordują, bo uważają za stosowne. No. Mordują milionami. Czy mordowali milionami. A w tej chwili, od kilkudziesięcioleci niszczą wszystkie narody ekonomicznie, bo uważają, że są mądrzejsi. To jest czysty szowinizm. Natomiast u Japończyków nie. Ja na przykład Niemcy bez problemu przepraszają, nas przepraszają, Greków przepraszają, innych przepraszają. Nie mają problemu, z tym przepraszaniem. W Azji to w ogóle nie wchodzi w rachubę. Właśnie to w ogóle nie wchodzi w rachubę. Japończycy doskonale wiedzą, że mordowani milionami, ale oni nie przepraszą, bo to ich pojęcie wielkości swojego narodu plus plus twarz, czyli co ja mam przeprosić? Nawet jakbym dał wpysk przed kamerą, to powiem, że nie. Jak Japończyk, chyba tak jest, że jak drugiemu Japończykowi da wpysk przed kamerą, to go nie przeprosi, bo gdzie? No, ja stracę twarz, jak go przepraszam. No. Więc rzeczy oczywiste. Więc Japończycy nie przepraszą Chińczyków za nic. Japończycy nie przepraszą Koreańczyków za te biedne kobiety, za tą pracę niewolniczą, za tą okupację 35-letnią. Nie przepraszą, bo ten szowinizm to jest pierwszy stopień, ale jest, za nim jest jeszcze twarz. No jak on, kurczę, ma przeprosić i jeszcze w dodatku takiego pieprzonego Koreańca? No nie! Nie! Już! A już takiego Chińczyka, który dla Japońca jest na poziomie zwierzaka? No wiecie co? No Japończyk, japoński oficer, rodzina japońskiego oficera miałaby przeprosić japońskiego oficera, który robił sobie zawody w ścinaniu chińskich głów w Nankinie i ściął tam, powiedzmy sobie, w minutę tam kilkanaście czy kilkadziesiąt, miałaby przeprosić Chińczyków? No przecież to co im się w głowie nie mieści. Bo jak powiedziałem, naprzód pierwszy stopień to szowinizm, a drugi stopień to twarz. Tylko, że ja to tak wyszczególniam ten szowinizm, ale oczywiście tego się nie da wyszczególnić tam u nich. To ja dla siebie, żeby to samemu zrozumieć tym swoim tępym, diamym łbem, tak to próbuję tłumaczyć. Ale nie, u nich to jest wszystko oczywiście świetnie pomieszane. Twarz i szowinizm jest wspaniale pomieszane. Proszę Państwa, cieszę się, powtarzam jeszcze raz, cieszę się, że ten pan przysłał mi tego maila, ponieważ w rzeczy samej język polski rozróżnia te trzy pojęcia: patriotyzm, nacjonalizm, szowinizm. I cieszę się dlatego, że mogę o tym mówić. Dopóki mi oczywiście, no, dopóki mnie nie zamkną, dopóki mnie nie zgleszachtują, będę o tym mówił. Dlatego, że nadeszły czasy w pewnym sensie ostateczne. W pewnym sensie ostateczne. Kulturowo ostateczne. Ponieważ my w Polsce, normalni, zwykli Polacy, myślący kategoriami patriotycznymi, myślący kategoriami sprzed naszych ojców, naszych dziadów, naszych pradziadów, my zaczynamy wyglądać, być postrzegani jak nienormalni. Tak. To nie pedalstwo jest nienormalne. Nie. To my zaczynamy wyglądać jak nienormalni. My. Obudźcie się Państwo. Obudźcie pan. Ja nie chcę w żadnym przypadku, nie chcę, żeby ktokolwiek myślał kategoriami szowinistycznymi w Europie. W żadnym przypadku. My powinniśmy być dumni, my Polacy, powinniśmy być dumni z polskości, Rosjanie z rosyjskości, Niemcy z niemieckości, a inni tak jak stąd chcą. Natomiast w żadnym przypadku szowinizmu w Europie. Już nigdy więcej szowinizmu w Europie. Natomiast w Azji sytuacja jest diametralnie różna, nieporównywalna do sytuacji w Europie. I chciałem, próbowałem Państwu to wytłumaczyć. Nie wiem, czy mi się udało. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.